O tym, jak ksiądz Chmielowski broni u biskupa swojego dobrego imienia. Ksiądz Chmielowski drobnym krokiem pędzi do biskupa i całuje jego rękę. A biskup podnosi oczy do góry, trudno rzec, czy błogosławiąc przybysza, czy raczej w geście znudzenia. Pikulski też się z księdzem wita, nawet wylewnie, jak na siebie, kłania się nisko, podaje mu dłoń i chwilę nią potrząsa. Stary księżulo w przybrudzonej sutannie, kilka oberwanych guzików to niedopuszczalne, ze zniszczoną torbą, przy której urwał się pasek i dlatego trzyma ją pod pachą, źle ogolony, siwiuteńki, śmieje się radośnie. Słyszałem, że się ksiądz już u biskupa zadomowił, mówi jowialnie, ale widocznie Pikulski dostrzega w tym jakąś przyganę, bo znowu jego twarz czerwienieje. Od drzwi zaczyna ksiądz dziekan swoją suplikę. Robi to śmiało, bo zna biskupa dobrze z czasów, kiedy ten był zwykłym księdzem. Cięże biskupie, ekscelencjo drogi, nie przyszedłem tu darmo inkomodować, ale o radę braterską zapytać. Co robić? Zaczyna dramatycznie. Z torby wyciąga jakiś pakunek okręcony niezbyt czystą szmatką płócienną i kładzie go przed sobą, lecz trzyma na nim ręce, póki nie skończy. A chodzi o to, że dawno temu, gdy ksiądz dziekan był jeszcze preceptorem magnackiego syna na dworze Józefa Jabłonowskiego, miał pozwolenie na korzystanie w wolnych chwilach z biblioteki w pałacu. Chodził tam często, gdy tylko jego wychowanek czym innym się zajmował i każdą wolną chwilę spędzał czytając w tej krynicy wiedzy. Już wtedy zaczął robić notatki i przepisywać całe ustępy, a że pamięć miał świetną, to i zapamiętywał wiele. I teraz, gdy już kolejne wydanie jego dzieła ujrzało światło dzienne, ksiądz Chmielowski postukuje znacząco w pakunek, wraca stara sprawa o to, że podobno ściągnął i pomysł, i wiele faktów, tudzież myśli, z nieudanego rękopisu magnata, który to rękopis ponoć leżał przed nikim niechroniony na stole w bibliotece, gdzie ksiądz mógł bezkarnie z niego zrzynać. Ksiądz milknie, nie mogąc złapać tchu, biskup zaś, przestraszony jego pasją, aż się ku niemu pochylił przez biurko i niespokojnie rzuca okiem na pakunek, próbując przypomnieć sobie całą sprawę. — Jakże to zrzynać? — wykrzykuje ksiądz dziekan. — Co to znaczy zrzynać? Przecież cała moja praca to thesaurus stultitiae, zbiór głupstw. Zebrałem wiedzę ludzką w moich księgach, więc jakże nie miałem spisywać? Jakże nie miałem wertować? Przecież wiedza Arystotelesa, czy podania Sigibertusa, czy Augustyna Świętego, pisma nie mogą być czyjąś własnością. Może on i magnat, i skarbce jego są pełne, ale przecież wiedza nie należy do niego i nie da się na niej postawić pieczęci ani oznaczyć miedzami jak pole. Mało mu tego, co ma, a jeszcze mnie chce popsuć jedyne, co ja mam, dobre imię i konsyderację czytelnika. Kiedy omni modo crescendi neglecto, zaniedbawszy wszelkich zabiegów o doczesne znaczenie, wielkim wysiłkiem doprowadziłem me dzieło do końca, mam i teraz pomówieniem takim opinię psuć? Dicit fur es, mówi tyś złodziej, że ukradłem mu pomysł. A cóż to za pomysł wielki, ciekawe rzeczy spisywać? Cokolwiek znalazłem, gdzie mądrego, to sine invidia. Bez zazdrości na teatrum moich aten curiosis przynoszę. Cóż w tym jest złego? Każdy by wpadł na taki pomysł. Niech mi pokaże, gdzie. Tu ksiądz dziekan dobywa jednym ruchem z pakunku wolumin i oczom biskupa ukazuje nowiutkie wydanie Nowych Aten. Zapach farby drukarskiej, intensywny i gryzący, uderza w ich nozdrza. A to już chyba czwarte wydanie, próbuje go uspokoić biskup Dębowski. No właśnie, ludzie to czytają częściej niż ci się ekscelencjo najdroższy zdaje. W wielu domach szlacheckich, a i umieszczan niektórych, stoi ta książka w bawialni i sięgają po nią i starzy, i młodzi, i po trochu, nolens volens, wiedzę o świecie sączą. Na to biskup Dębowski zamyśla się. Mądrość jest przecież stanem wyważenia sądów, niczym więcej. Może i zarzuty niesłuszne, ale wypowiada je człowiek bardzo szanowany, mówi, a po chwili dodaje, choć swarliwy i zgorzkniały. Co ja mam zrobić? Ksiądz Chmielowski chciałby wsparcia kościelnego dla swej książki, zwłaszcza, że sam przecież jest funkcjonariuszem kościoła, w szeregach wyznawców dzielnie stoi i dla dobra kościoła pracuje, nie dbając o własne korzyści. A przypomina, że Rzeczpospolita to kraj marny dla książek. Ponoć jest aż 600 tysięcy szlachty w tym kraju, a rocznie wydaje się 300 tytułów. To jakże ta szlachta ma myśleć? Chłop już z założenia czytać nie potrafi. Taka jego dola, to książki mu niepotrzebne. Żydzi mają własne, łaciny przeważnie nie znają. Na chwilę milknie, a potem patrząc na swoje oberwane guziki mówi – obiecał wasza ekscelencja 2 lata temu, że dołoży się do wydania. Moje Ateny to skarbnica wiedzy, którą każdy powinien mieć. Ksiądz nie chce tego mówić, żeby go biskup nie posądził o pychę, ale najchętniej widziałby Ateny w każdym szlacheckim dworze, czytane przez wszystkich, bo tak właśnie je pisał, dla wszystkich, niechby i kobiety po pracy usiadły do nich, a niektóre strony nadawałyby się nawet dla dzieci. No nie wszystkie, dodaje w myślach. Biskup chrząka i odsuwa się nieco, więc ksiądz dziekan dodaje już cichszym i nie tak rozentuzjazmowanym głosem. Ale nic z tego nie wyszło. Sam wszystko skrupulatnie spłaciłem jezuitom w drukarni z pieniędzy na starość odłożonych. Biskup musi się jakoś wywinąć od tych absurdalnych żądań starego kolegi. Ani pieniędzy, bo skąd, ani poparcia. Biskup nawet nie czytał tej księgi, a Chmielowski nie bardzo mu się podoba. Jest zbyt niechlujny jak na dobrego pisarza, w każdym razie na mędrca biskupowi nie wygląda. Jeżeli już wsparcie, to raczej dla kościoła, nie zaś od kościoła. Ty, ojcze, żyjesz piórem, to i piórem się broń, mówi. Napisz waść eksplikę, w jakimś manifeście umieść swoje argumenty. Widzi, jak twarz księdza się zmienia, wydłuża i smutnieje. I od razu żal mu tego starego człowieka, więc mięknie i szybko dodaje. Wesprę cię u jezuitów, ale nie rozgłaszaj tego. Widać, nie takiego przyjęcia się spodziewał ksiądz Chmielowski. Chciałby jeszcze coś powiedzieć, ale już w drzwiach stoi jakiś sekretarz, podobny do wielkiej myszy, dlatego zabiera swój pakunek i odchodzi. Stara się iść wolno i z godnością, żeby nie było po nim widać, jak bardzo jest rozczarowany. Rożko wiezie go zakutanego w futra do domu. Śniegu napadało po dachy chałup, więc sanie suną lekko, jakby leciały. Słońce oślepia księdza, odbija się od każdego płatka śniegu. Tuż przed Rochatynem wyłania się z tej jasności kawalkada sań i sanek, a na nich pełno Żydów. Robią hałas i znikają w oślepiającej bieli. Ksiądz jeszcze nie wie, że w domu czeka nań długo oczekiwany list.